Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
As a Man Thinketh to krótki klasyk literatury samorozwoju, napisany przez Jamesa Aliena i po raz pierwszy wydany w 1902 roku.
Podani numer ASIN dotyczy anglojęzycznej wersji audiobookowej czytanej przez Briana Holsopla, natomiast autorem samego tekstu jest Allen. Książka nie jest poradnikiem opartym na badaniach psychologicznych w dzisiejszym znaczeniu. To filozoficzny esej moralny, którego punktem wyjścia jest przekonanie, że trwałe myśli kształtują charakter, postępowanie oraz sposób, w jaki człowiek odpowiada na swoje warunki życia.
Allen rozwija tę tezę w zwięzłych rozdziałach poświęconych między innymi charakterowi, celowi, zdrowiu, osiągnięciom i wewnętrznemu spokojowi. Tytuł nawiązuje do biblijnej idei, że człowiek staje się taki, jakimi kieruje się myślami. Celem autora jest skierowanie uwagi czytelnika od zewnętrznych wymówek ku samodyscyplinie i odpowiedzialności za własne intencje. Współcześnie książkę warto czytać zarówno jako wpływowy dokument wczesnej tradycji samopomocy, jak i wymagający tekst o etyce codziennych wyborów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, myśl jako źródło charakteru, a nie chwilowe pozytywne nastawienie. Centralna teza Allena brzmi, że człowiek nie jest biernym odbiorcą własnego losu, ponieważ jego charakter wyrasta z powtarzanych myśli. Autor nie ogranicza pojęcia myśli do pojedynczych opinii czy przejściowego nastroju. Chodzi mu o utrwalone pragnienia, osądy i wyobrażenia, które z czasem wpływają na decyzje.
Z takiego ujęcia wynika prosty ciąg myśl sprzyja określonym skłonnościom. Skłonności prowadzą do czynów, a powtarzane czyny budują charakter.
Allen przeciwstawia się więc przekonaniu, że moralne postępowanie zależy wyłącznie od okoliczności albo deklarowanych wartości. W jego perspektywie człowiek może mówić o uczciwości, lecz jeśli stale podsyca urazę, chciwość lub pogardę, te nastawienia będą ujawniały się w działaniu.
Książka nie proponuje techniki szybkiego poprawiania nastroju. Wymaga obserwowania własnych nawyków umysłowych i ich konsekwentnej korekty.
To ważne rozróżnienie, bo Allen traktuje rozwój przede wszystkim jako pracę etyczną.
Pozytywna myśl ma wartość nie dlatego, że automatycznie zapewnia pożądany wynik, lecz dlatego, że może wspierać rozsądne, zdyscyplinowane i mniej destrukcyjne postępowanie. Współczesny czytelnik może uznać tę wizję za uproszczoną, ale jej praktyczny rdzeń pozostaje czytelny. Trwała zmiana zachowania rzadko zachodzi bez zmiany sposobu interpretowania siebie, innych ludzi i własnych obowiązków.
Po drugie, związek między wewnętrznymi nawykami a zewnętrznymi warunkami życia. Allen przedstawia umysł jako ogród, który wymaga świadomej uprawy. Metafora ta porządkuje jego argument, jeśli człowiek nie wybiera tego, co pielęgnuje. Nie znika aktywność umysłu, lecz pojawiają się w nim przypadkowe i szkodliwe wzorce.
Oto łączy następnie wewnętrzny świat z warunkami życia. Twierdzi, że sytuacje człowieka są w znacznym stopniu powiązane z jego myślami i czynami, a nie wyłącznie z przypadkiem.
Należy jednak czytać tę ideę ostrożnie. Nie jest ona trafnym wyjaśnieniem wszystkich nierówności, chorób, kryzysów czy ograniczeń społecznych. Książka powstała przed współczesnym językiem nauk społecznych i słabo uwzględnia nierówny dostęp do bezpieczeństwa, edukacji oraz zasobów.
Jej bardziej użyteczny sens dotyczy mechanizmu pośredniego. Przekonania wpływają na uwagę, wybory, relacje i wytrwałość, a te czynniki realnie zmieniają część życiowych rezultatów.
Osoba przekonana, że nic nie może zrobić, może zaniechać nauki, rozmowy lub działania. Kto analizuje swoje błędy bez ciągłego oskarżania innych, ma większą szansę dostrzec pole manewru.
Allen podkreśla odpowiedzialność, ale jego tezy nie należy zamieniać w oskarżenie osób dotkniętych trudnymi warunkami.
Najrozsądniej traktować ją jako wezwanie do odróżnienia tego, czego nie da się kontrolować, od codziennych reakcji, które można stopniowo kształtować.
Po trzecie, cel jako narzędzie skupienia i obrona przed rozproszeniem. Osobny fragment książki dotyczy potrzeby posiadania jasno określonego celu. Dla Allena cel nie jest wyłącznie zawodową ambicją ani listą materialnych osiągnięć. Jest zasadą organizującą uwagę i działanie.
Człowiek bez celu łatwiej poddaje się wahaniom nastroju,
lękowi, cudzym opiniom oraz przypadkowym impulsom. Autor uważa, że rozproszone myślenie sprzyja rozproszonej aktywności.
Dlatego zachęca do wybrania kierunku, który można uznać za wartościowy, a następnie do podporządkowania mu codziennych wysiłków.
Mechanizm jest praktyczny, cel pomaga oceniać, które zadania są zgodne z obranym kierunkiem, a które tylko zużywają energię.
Nie oznacza to, że Allen obiecuje realizację każdego zamiaru. Podkreśla raczej, że wytrwałość, samokontrola i gotowość do uczenia się są warunkami sensownego dążenia.
W jego ujęciu przeszkody nie unieważniają celu, lecz ujawniają, czy człowiek potrafi utrzymać uwagę i poprawić sposób działania.
Współczesny odbiorca może zastosować tę część książki bez przyjmowania jej surowego tonu.
Warto formułować cel konkretnie, rozbić go na wykonalne kroki i regularnie sprawdzać, czy nawyki rzeczywiście mu służą.
Jednocześnie cel powinien podlegać korekcie, gdy zmieniają się fakty lub zobowiązania.
Allen mocno akcentuje stałość, lecz rozsądna konsekwencja nie wyklucza elastyczności.
Najcenniejsza pozostaje myśl, że uwaga jest ograniczonym zasobem, a świadomie wybrany kierunek chroni ją przed chaotycznym rozproszeniem.
Po czwarte, czystość motywów, ciało i granice moralnego języka zdrowia. Allen poświęca uwagę relacji między stanem umysłu a ciałem.
Utrzymuje, że gniew, lęk, nienawiść i nadmierne pobłażanie sobie mogą osłabiać człowieka. Natomiast uporządkowane myślenie, umiar i życzliwość sprzyjają dobrostanowi.
W szerszym sensie jest to argument o stylu życia. Wewnętrzne napięcie może prowadzić do impulsywnych decyzji, zaniedbywania odpoczynku, konfliktów i zachowań, które pogarszają codzienne funkcjonowanie. Tę obserwację można uznać za praktycznie użyteczną. Nie należy jednak odczytywać jej jako medycznej diagnozy.
Allen pisze w języku moralnym charakterystycznym dla swojej epoki i miejscami sugeruje zbyt prosty związek między czystością myśli, zdrowiem oraz cierpieniem.
Choroby nie są dowodem na wadę charakteru, a pozytywne nastawienie nie zastępuje opieki medycznej, terapii, snu ani wsparcia społecznego.
Krytyczne czytanie pozwala zachować to, co wartościowe, bez przyjmowania krzywdzących wniosków.
Warto zauważyć, że autorowi chodzi również o motywy.
Działanie oceniane jest nie tylko przez widoczny rezultat, ale przez intencję, z jakiej wynika.
Człowiek może osiągać cele dzięki manipulacji lub nieuczciwości, lecz według Allena taki sukces nie przynosi trwałego ładu wewnętrznego. Książka zachęca więc do badania.
Czy ambicja nie jest napędzana zawiścią? Czy krytyka nie maskuje urazy? I czy troska o siebie obejmuje zarówno ciało, jak i sposób odnoszenia się do innych?
Tłuczne, a nie kliniczne rozumienie zdrowia.
Na koniec, spokój wewnętrzny jako efekt samopanowania, nie ucieczka od problemów. W końcowych rozważaniach Allen przedstawia spokój jako jedną z najwyższych form dojrzałości. Nie opisuje go jako biernej obojętności ani stanu, w którym trudności przestają istnieć. Spokój oznacza zdolność do nieulegania każdemu impulsowi, osądowi i prowokacji.
Człowiek, który rozpoznaje własne reakcje, może działać po namyśle zamiast automatycznie odpowiadać gniewem, paniką albo poczuciem krzywdy.
Ten motyw łączy wcześniejsze części książki.
Jeśli myśli tworzą charakter, a cel porządkuje wysiłek, to spokój jest sprawdzianem, czy te elementy zostały rzeczywiście przyswojone w sytuacji nacisku.
Allen ceni opanowanie, ponieważ widzi w nim warunek sprawiedliwszego sądu i bardziej odpowiedzialnego działania.
W praktyce idea ta może oznaczać zrobienie przerwy przed odpowiedzią w konflikcie, odróżnienie faktu od własnej interpretacji,
ograniczenie ruminacji oraz powrót do wybranego celu po niepowodzeniu.
Nie wymaga tłumienia wszystkich emocji. Raczej zachęca, by emocja nie przejmowała całkowitej kontroli nad decyzją. W tym miejscu książka wyróżnia się na tle poradników obiecujących natychmiastową poprawę samopoczucia.
Allen nie proponuje prostego sposobu na komfort. Jego spokój jest rezultatem długiej pracy nad pragnieniami, reakcjami i uczciwością wobec siebie.
Surowość tej wizji może nie odpowiadać każdemu, ale zawiera ważne przypomnienie: odporność psychiczna nie polega na zaprzeczaniu trudnościom, lecz na rozwijaniu zdolności świadomej odpowiedzi na nie.
Podsumowując, As a Man Thinketh będzie szczególnie wartościowa dla osób,
które chcą poznać źródła nowoczesnej literatury samorozwoju, a zarazem szukają krótkiego tekstu do spokojnej, krytycznej lektury. Może zainteresować czytelników filozofii praktycznej, etyki osobistej oraz tych, którzy chcą przyjrzeć się związkom między przekonaniami, nawykami i działaniem. Jej pożytek nie polega na dostarczaniu gotowego planu produktywności, ćwiczeń terapeutycznych ani naukowej teorii emocji. Allen oferuje raczej rygorystyczne pytania, jakie myśli są stale podtrzymywane, jakie motywy stoją za działaniem, czy codzienne wybory odpowiadają deklarowanym celom i czy człowiek potrafi zachować umiar pod presją. To pytania, które mogą wspierać autorefleksję i porządkowanie priorytetów. Książka wyróżnia się na tle wielu współczesnych poradników zwięzłością, literackim stylem i moralnym ciężarem argumentu. Nie obiecuję, że właściwe myśli same przyciągną dobrobyt lub usuną przeszkody. Jej główny nacisk pada na charakter, odpowiedzialność i samopanowanie. Jednocześnie tekst wymaga kontekstu. Czytelnik powinien odrzucić zbyt daleko idące sugestie, że każda trudna sytuacja albo choroba jest skutkiem wadliwego myślenia. Warunki społeczne, zdrowie i przypadek mają realne znaczenie. Najlepiej więc traktować dzieło Allena nie jako pełne wyjaśnienie ludzkiego losu, lecz jako klasyczny esej o obszarze osobistego wpływu. Właśnie połączenie prostoty formy z wymaganiem konsekwentnej pracy nad sobą sprawia, że książka pozostaje rozpoznawalna po ponad stuleciu. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Brian Holsopple, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.